czterdziestolecie wolnych związków zawodowych. Oni wywołali lawinę.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Wolne związki zawodowe Wybrzeża odegrały ważną rolę w sierpniu 1980 roku. To był szczyt i finał działalności grupy kilkudziesięciu opozycjonistów. Po strajkach powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność, który w naturalny sposób zastąpił WZZ-y. Dziś opowiemy, jak doszło do organizacji strajku, w którym przywódczą rolę odegrali działacze wolnych związków zawodowych. Historyk Arkadiusz Kazański z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że wpływ na strajk był w dwóch aspektach.
Po pierwsze, myślę, że całokształt działalności WZZ-ów do 80 roku, czyli taka akcja uświadamiania robotników, społeczeństwa tutaj Wybrzeża, pokazanie, że jest chociaż kilka osób zdolnych, odważnych, gotowych na to, żeby się ujawnić z imienia, nazwiska, z adresu i głosić niepopularne dla władzy komunistycznej hasła. I na pewno w tym wymiarze tej całej działalności działacze WZZ-ów przyczynili się do wybuchu strajków w sierpniu 80 roku, a jakby drugi taki wymiar tego przyczynku do sierpnia, to już taki bezpośredni związek z sierpniem, to są te zwolnienia z pracy, które dotknęły właśnie tych ludzi po zaangażowaniu się w działalność WZZ-ów, gdzie do sierpnia 80 roku mamy prawie wszystkich WZZ-owców zwolnionych z pracy w swoich zakładach pracy, chociaż to nie mówiono o tym oficjalnie, że właśnie z powodu działalności opozycyjnej. Podawano różne pracownicze paragrafy, ale jakby nie ulega wątpliwości, że te zwolnienia z pracy były wymierzone w tych ludzi z powodu ich działalności w WZZ-ach. I do sierpnia mamy tutaj zwolnienie i Andrzeja Kołodzieja ze Stoczni Gdańskiej, Andrzeja Bulca z Elmoru, Karandzieja ze Stoczni Północnej, jeszcze wielu innych działaczy. I to symboliczne zwolnienie, spektakularne, dlatego że z powodu tego wydarzenia rozpoczęto strajk w Stoczni Gdańskiej. To zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz 7 sierpnia 80 roku, na kilka miesięcy przed przejściem jej na emeryturę. Ci WZZ-owcy jakby doszli do wniosku, że już pora w końcu jakby stanąć w obronie zwolnionego działacza swojego, swojej koleżanki. To też zbiegło się z tym, że od lipca 80 roku trwały na południu Polski, w Lublinie, w innych miejscowościach strajki już na tle płacowym.
Wróćmy jeszcze do działalności WZZ-ów. Od końca kwietnia 78 roku koncentrowano się wokół obrony praw pracowniczych i związkowych, zorganizowano obchody rocznicowe grudnia 70, wydawano i kolportowano niezależną prasę oraz ulotki. Te krople drążyły skałę. Pojawił się pierwszy sukces związany z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w marcu 1980 roku, mówi Bogdan Borusewicz.
Kiedy rozdaliśmy pod kościołami 30 tysięcy ulotek z wezwaniem do bojkotu wyborów, to frekwencja oficjalnie podana wszędzie była 98%, a to było 92-24 albo 94-22, coś takiego. To było widać, że to działanie w niewielkiej grupie wydawało się elitarne takie, przybiera już charakter masowy. I w związku z tym też nastąpiły represje. To znaczy, ja oceniłem, że bezpieka i władza ocenia właśnie tak, że to już jest groźne. I w Gdańsku udało się to zorganizować, udało się przebić. Wszędzie indziej te działania zostały spacyfikowane, także te chłopskie działania. Powodowano wewnętrzne konflikty, część powerbowano na agentów, część zastraszono i tak dalej. To niestety takie działanie były powszechnie podejmowane. Tutaj udało się wytworzyć grupę, która przez 2 lata wspólnie działała, która sobie ufała, wierzyła i ta grupa zrobiła strajk, prowadziła strajk w sierpniu. I potem prowadziła i organizowała Solidarność do stycznia 81 roku. Właśnie ta grupa. Potem ona została wewnętrznie rozbita też ze względu na działanie bezpieki, to widziałem to działanie. Ale w tym okresie najistotniejszym ona kierowała strajkiem i kierowała organizowaniem tego olbrzymiego ruchu i nie dała się rozbić, dlatego że miała świadomość, ja tych ludzi kształciłem wcześniej i mówiłem, jakie błędy były popełniane, jakie nie należy popełniać. Dyskutowaliśmy, nie mówiłem, że robię to przygotowując do strajku. Oczywiście, że nie, czy do czegokolwiek, ale z takim pomysłem.
W przygotowanie i kolportowanie ulotek był zaangażowany m.in. Janusz Satora z Elmoru, który w pracy spotkał się z Andrzejem Gwiazdą. Dzięki niemu dołączył do opozycji.
Na potrzeby zakładowe to niewielkie ilości drukowaliśmy. To było na tych białkowych względnie na powielaczu, bo to później dopiero. No i akcje przede wszystkim wybory. To była potężna akcja ulotkowa, gdzie w kilku miejscowościach, między innymi w Słupsku, w Lęborku, rozkładaliśmy ulotki. To tego typu działania. Poza tym ewentualne były współpraca z ludźmi, którzy byli zaangażowani w jakiś taki bierny, powiedzmy, opór wobec władzy, co się, powiedzmy, bardziej przekładało na pokazywanie niechęci wobec władzy, ale co skutkowało, powiedzmy, problemami natury usuwania z pracy czy tam jakieś nagany. Tu w tym wypadku Andrzej Gwiazda skierował nas do współpracy z Leszkiem Świętej Pamięci, panem prezydentem. On jako osoba, która z zakresu prawa pracy wspomagała nas, no i organizowaliśmy taką, powiedzmy, obronę ludzi, których usuwano z pracy, jeżeli takie osoby się zdarzały, jeżeli mieliśmy dostęp do takich osób, czy tam, powiedzmy, w inny sposób karane za opór wobec, to znaczy nie był to aż taki opór ewidentny, ale objawiał się, powiedzmy, spowolnieniem wykonywania czynności i tak dalej. Tego typu to były działania na tamten czas.
Jak wspomina pan współpracę w WZZ-ach z panem Lechem Kaczyńskim?
Po prostu bardzo sympatyczny człowiek, podchodził do każdego indywidualnie. Każdego sprawę starał się bardzo dokładnie, powiedzmy w przypadku, kiedy ja się zwracałem o pomoc dla kogoś, w sensie przygotowania jakiegoś tam, powiedzmy, wystąpienia czy pisma, to wtedy bardzo, bardzo dokładnie tłumaczył, jaki zakres, co trzeba poruszyć, co przede wszystkim, był bardzo pomocny.
Działaczom WZZ-ów zależało na dotarciu do robotników. I to okazała się słuszna droga, bo później to robotnicy wzięli udział w strajkach. Organizowaliśmy dla nich m.in. szkolenia, mówi Bogdan Borusewicz.
To samo kształcenie było istotne. Przyszło 100 młodych robotników, niektórzy znikali, może 200, bo nie było statystyki. Częściej to byli ludzie spoza Gdańska, jak byli namierzani, byli wyrzucani z pracy, z kwater i znikali nam. Ale w styczniu mieliśmy takie spotkanie, już organizowaliśmy, akurat z Antkiem Macierewiczem w Akademii nr 1 na Brzeźnie, to nie dopuściła bezpieka, bo wyłapywała tych, którzy szli. Jak się popatrzy na listę tych zatrzymanych, wyłapanych, którzy mieli być w akademiku studenckim, to większość to byli młodzi robotnicy. Czyli tu nastąpiło połączenie tych młodych robotników z młodzieżą studencką. To było bardzo ważne. To był styczeń 80. Tak. Wtedy została przekroczona już pewna granica taka organizowania tylko w niewielkich gronach. Rozmawialiśmy o grudniu 70. roku, jakie błędy zostały popełnione tu w Gdańsku, w Szczecinie. Mieliśmy materiały z kultury paryskiej, ale to były także rozmowy, dyskusje na temat historii Polski i regionu. No, 68. rok w Czechosłowacji na przykład, Węgry 56. To wszystko dyskutowaliśmy razem z tymi młodymi robotnikami. I oni wiedzieli, no, wszyscy wiedzieli, że co mają robić, jak się zachować w sytuacjach takich, kiedy trzeba będzie podejmować decyzję. I kiedy rozpoczął się strajk sierpniowy, bardzo niewiele osób o tym wiedziało, 5 osób o tym wiedziało, a tylko, ale ci, którzy nie wiedzieli, wiedzieli, co robić. Na przykład Kołodziej, który zaczął pracę w Stoczni Gdyńskiej. Pracował tam drugi dzień. Został skierowany przeze mnie do Stoczni Gdyńskiej, ale oczywiście no po to, żeby to jakiś mieć kontakt z Gdynią. Ale on nie wiedział o strajku. W momencie, kiedy usłyszał, że jest strajk w Stoczni Gdańskiej, na drugi dzień rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej. I tak wszędzie było. No, w Budimorze robotnik, który był jakby schowany przeze mnie głęboko, dlatego że tam w jego mieszkaniu była drukarnia Piotra Kapczyńskiego, gdzie były drukowane ulotki o strajku. Józef Przybylski. On też nie wiedział, że będzie strajk. Jak się dowiedział, no to rozpoczął. Gwiazdowie też, Andrzej Gwiazda nie wiedział z Bogdanem Lisem w Elmorze. Ale kiedy się usłyszeli, że jest strajk, natychmiast rozpoczęli u siebie i wszędzie pierwszym postulatem były wolne związki zawodowe. Pierwszym postulatem. Robiąc te postulaty, tworząc struktury postulatu, nie musiałem wymyślać i dokładać się. Wolne związki. Ale jakby wyszło z zewnątrz, z różnych miejsc. Ale większość nie wiedziała, że to akurat są ci nasi ludzie, czy moi ludzie, z którymi wcześniej miałem kontakty.
Przyczyną pierwszych strajków była ogłoszona 1 lipca 1980 roku podwyżka cen żywności, wyjaśnia historyk Arkadiusz Kazański.
W ślad za tymi podwyżkami poszły, można powiedzieć, strajki protestacyjne w zakładach pracy, głównie na południu Polski. W Lublinie kolejarze strajkowali, inne zakłady. Tylko że to były protesty przeważnie jednodniowe o charakterze ekonomicznym. Żądano, jeśli nie zniesienia tych podwyżek, wycofania się z nich władz, to podwyżki płac, realizowania spraw takich typowo pracowniczych, dotyczących pracowników danego zakładu pracy. Tutaj w regionie gdańskim też mieliśmy taki protest lipcowy w 80 roku, w fabryce przekładni samochodowych Polmo w Tczewie, gdzie też 2 lipca doszło do takiego protestu na tle tychże podwyżek cen na artykuły mięsne. Po jednym dniu strony doszły do porozumienia i ten protest zakończono. I ta fala protestów na południu cały czas trwała. Jeden zakład kończył, osiągał porozumienie z dyrektorem, z ministrem czy z dyrektorem zjednoczenia odpowiedniego i ten protest był kontynuowany, można powiedzieć, w następnym zakładzie. W jednym miejscu słyszano, że tamci sobie wywalczyli podwyżki czy różne przywileje. Nie spotkały ich za to jakieś represje, konsekwencje karne i w tym echem, śladem szły następne zakłady pracy. I tutaj w Gdańsku patrzono bacznie na rozwój sytuacji na południu Polski. No i właśnie ta sytuacja ze zwolnieniem Anny Walentynowicz przyszła jakby w sukurs, można powiedzieć, w cudzysłowie, na pomoc działaczom WZZ, bo rzeczywiście ona przyczyniła się do tego, że podjęto właśnie tą decyzję o tym, że w końcu już tak dalej być nie może. Stajemy w obronie naszej koleżanki zwolnionej. Przegapiliśmy właściwie zwolnienia wszystkich innych działaczy. Jeśli teraz nie staniemy w jej obronie, no to po co my w ogóle działamy? To jest bez sensu nasza działalność, jeśli nie potrafimy obronić swojego człowieka, albo przynajmniej próbować jego obronić. I rzeczywiście, no to tak już wiemy, to myślę, że to jest już powszechna wiedza, że ten strajk na razie tylko w obronie Anny Walentynowicz przygotował Bogdan Borusewicz z tymi 3 młodymi stoczniowcami, Prądzyńskim, Felskim, Borowczakiem. Borusewicz za pomocą też Prądzyńskiego, Felskiego namówił Lecha Wałęsę jako najstarszego w tej grupie byłego stoczniowca, żeby ten stanął na czele tego przygotowywanego protestu. No i rzeczywiście, tak jak planowano, 14 sierpnia ci 3 młodzi ludzie weszli do stoczni, na swoich wydziałach namówili innych do rozpoczęcia akcji protestacyjnej w obronie zwolnionej Anny Walentynowicz. Dodano do tego jeszcze postulaty podwyżki płac, przyznania dodatku drożnianego, takie rekompensaty za podwyżki cen. I rzeczywiście udało się tu w ciągu kilku godzin zorganizować taki protest w całej Stoczni Gdańskiej. Lech Wałęsa po kilku godzinach zjawił się na terenie zakładu, stanął na czele komitetu strajkowego. Rozpoczęto rozmowy z dyrektorem stoczni Klemensem Gniechem.
Joanna Duda-Gwiazda uważa, że zwolnienie z pracy w stoczni Anny Walentynowicz 7 sierpnia 80 roku było prowokacją.
Była to naprawdę najbardziej tu popularna osoba. W sytuacji, kiedy tak dziwnie zaczynały się strajki, kończyły, dawano tym ludziom podwyżki. Po całej Polsce się przesuwała taka fala strajków. No i ludzie nas pytali, słuchaj, my też umiemy spawać, no bo tam ktoś przyspawał jakiś pociąg do torów, czy gdzieś w Przeworsku. My też umiemy spawać, kiedy zaczynamy. No myśmy mówili, nie możemy zacząć tak ni w 5, ni w 10. Musi być jakiś ważny powód, a jak zaczniemy, to szybko nie skończymy. Jak Ania została zwolniona, no to WZZ zgodnie ze swoim obyczajem, przyjętą zasadą, bronimy Ani. Napisaliśmy taką ulotkę w obronie Ani Walentynowicz.
Apel Anny Walentynowicz,
a do tego była podpięta instrukcja, jak strajkować. Jako taka sugestia, że bo jednak decyzję o strajku podejmuje załoga.
Nie było, że komitet strajkowy, prawda, straż robotnicza i tak dalej, z zasady strajku okupacyjnego wyłożone w krótkich punktach.
Te ulotki zostały wydrukowane, rozdane głównie w kolejce elektrycznej i na to odpowiedziała w czwartek.
To głównie przez studentów, dlatego że wszyscy WZZ-owcy, którzy nie byli akurat zwolnieni z pracy, to mieli strajk robić w swoich zakładach. Natomiast do rozdawania ulotek byli wykorzystani ci, którzy nie pracowali.
Na to odpowiedziała Stocznia Gdańska, zastrajkowała. Żądania, no oczywiście przywrócenie Ani Walentynowicz. Tam się znalazł też Lech Wałęsa. Strajk prowadził właściwie Wałęsa z Borusewiczem i on się zakończył po 3 dniach. Przywróceniem Ani Walentynowicz do pracy, podwyżką o 1500 zł, jakąś mglistą obietnicą, że się rozważy, że Boże jakiś tam jakoś się upamiętni ten grudzień 70. I strajk się skończył. a już szykowały się do strajku lub zastrajkowały liczne zakłady w Trójmieście i w jakimś takim strajku solidarnościowym w stosunku do stoczni. Myśmy przyszli do stoczni w sobotę. Wałęsa nas do sali BHP nie wpuścił, tam słyszeliśmy tylko przez megafony. No i strajk zakończyli. I myśmy wtedy błyskawicznie, no już nie będę opisywać wszystkiego podrobno, no wzięli nysę z Elmoru, tą nysą objechaliśmy strajkujące zakłady, zaprosiliśmy ich do... Po prostu zorganizowaliśmy tutaj międzyzakładowy komitet strajkowy. W Gdyni sytuacja była o tyle lepsza, że tam zaczął strajk Andrzej Kołodziej, stoczni Gdynia. To był decydujący moment, utrzymanie strajku z soboty na niedzielę. Bardzo nam pomogły tutaj te msze święte odprawione i w stoczni Gdynia, i w stoczni Gdańskiej. No różnica to była taka, że Ania Walentynowicz tam z kimś, chyba Statkiem Szczudłowskim, to prawie do rana chodziły między wojewodą, biskupem, dlatego że Jankowski bez zgody, ksiądz Jankowski nie chciał się zgodzić na tą mszę. Natomiast ksiądz Hilary Jastak po prostu nikogo nie pytał, tylko po prostu udał się na stocznię i odprawił mszę. Także jak Andrzej Kołodziej to opisuje, to po prostu Kaszubi, którzy mieli zamiar już pojechać do domu, zajęli się pracowicie przygotowaniem ołtarza, krzyża i przygotowaniem do mszy świętej. I od, można powiedzieć, tej nocy, to już był drugi strajk. To był strajk prowadzony na zasadach wolnych związków zawodowych.
Do tego drugiego strajku zaczęły dołączać inne zakłady pracy.
Mówiliśmy tutaj o Stoczni Gdańskiej, gdzie inicjatorami strajku byli działacze WZZ-ów. Podobna sytuacja była w Elmorze, gdzie pracował Andrzej Gwiazda, Janusz Satora, Bogdan Lis. W Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni samotnie rozpoczął strajk 15 sierpnia Andrzej Kołodziej. Związany z WZZ-ami Henryk Matysiak stanął na czele Komitetu Strajkowego w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Błażej Wyszkowski na przykład, który w sierpniu 80 roku akurat pracował w rejonie dróg publicznych w Kościerzynie, i tam wspólnie między innymi z Wiesławem Nicem, tam oni organizowali, prowadzili strajk na trudnym terenie kościerskim, gdzie z dala od centrum strajkowego, od Trójmiasta.
Joanna i Andrzej Gwiazdowie w tym czasie odczuli, jak ważne było wcześniejsze przygotowanie i kolportowanie ulotek.
Nasze wpływy, nasze skromne gazetki docierały do tylu miejsc, że ludzie, którzy przychodzili ze swoimi postulatami do stoczni, oni już wszędzie pisali wolne związki zawodowe. Okazało się, że mieliśmy naprawdę spore wpływy, jakkolwiek wszyscy poznaliśmy się dopiero na strajku.
Elmor, jak nazwa wskazuje, elektryczny zakład, więc od pierwszego dnia strajku mieliśmy połączenie liniami telefonicznymi. Zresztą mieliśmy również podsłuch telefoniczny Komitetu Wojewódzkiego, więc dość sprawnie to wszystko szło. I Elmor był podłączony do radiowęzła stoczni, także gdy myśmy dotarli do Elmora, to jest blisko, prawie przez płot, to już cała załoga wiedziała o zdradzie Stoczni Gdańskiej, tak się wtedy, inaczej się tego nie mówiło. No ja w Elmorze byłem przewodniczącym Komitetu Strajkowego Elmorskiego, więc wołaliśmy załogę, około 2000 ludzi w samym Elmorze pracowało przed dyrekcję. Powiedziałem, sytuację znacie, Elmor już 2 dni strajkował. I strajkowało kilkadziesiąt zakładów. Jedyną sposobem uratowania strajku jest teraz, ażeby drobne, ponieważ stocznia zatrudniała wtedy 16 800 pracowników. To był naprawdę potężny zakład. Elmor miał w sumie 2,5. I takich zakładów po 2000, po 1,5, po 3 było mnóstwo. I że jedyną formą wobec zdrady stoczni utrzymania strajku jest zjednoczenie się i powołanie jednolitego kierownictwa tych drobniejszych zakładów. Więc mamy zamiar jechać do wszystkich strajkujących zakładów po kolei i wezwać ich na przesłanie delegatów na powołanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ale każda załoga, do której pojedziemy, zada nam pytanie: a czy Elmor nas nie zdradzi tak jak stocznia? i my musimy mieć na to twardą odpowiedź. Musi znaleźć się jeden zakład, którego załoga przysięgnie, że niezależnie od okoliczności nie podpisze indywidualnego porozumienia, niezależnie od konsekwencji. Ja mówię, musimy sobie zdawać sytuację, że jeżeli to się nie uda, na ten zakład spadną szczególne represje, trzeba się liczyć co najmniej z półrocznym bezrobociem, jak również z więzieniem dla wszystkich przywódców. Kto się zgadza? 2000 stoi ludzi na pełnym placu, podnoszą się dwie ręce i za chwilę las rąk. Kto jest przeciw? Nikt. Wstrzymały się dwie osoby.
Samochodem marki Nysa objeżdżano zakłady pracy i namawiano do strajku. Jan Karandziej, który działał w WZZ Wybrzeża od połowy 79 roku, po kilku miesiącach został zwolniony dyscyplinarnie ze Stoczni Północnej za działalność niezależną. 14 sierpnia 1980 rozdawał jadącym do pracy stoczniowcom ulotki w obronie Anny Walentynowicz, nawołujące do rozpoczęcia strajku. Tego samego dnia rozpoczął pracę w zakładach Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i tu zorganizował strajk. Jako przewodniczący komitetu strajkowego w tym przedsiębiorstwie przyłączył się do strajku na terenie Stoczni Gdańskiej.
Zaczął się sierpień, w człowieka wstąpił inny duch. Przychodziłem nieraz z siebie samego. W zakładzie, w którym pracowałem, to Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, udało mi się pociągnąć ludzi, gdzie pracowałem tam tydzień czy ileś. Może dzisiaj nawet tak nie potrafię mówić, potrafiłem przeskoczyć siebie samego w tym amoku, w tym wszystkim i naprawdę dokonać rzeczy, które mi się... Ludzie uwierzyli i poszli za mną i stanęli, pomimo że małego zakładu był dość duży nośnik jego patriotyzmu, bo w czasie strajku, jak wybuchł strajk, myśmy mieli trochę tej bibuły również i różnych wydawnictw niezależnych, wydawnictw, wszystko żeśmy dostarczali, tylko mogli, bezpłatnie, za darmo, bo część było oczywiście na pokrycie druku przy sprzedaży niezależnych wydawnictw, więc wtedy, jak się rozpoczął strajk, całe swoje możliwości poświęciliśmy na to, żeby jak najwięcej móc przekazać tym, z którymi żeśmy walczyli w czasie strajku.
Wspominany już Błażej Wyszkowski, którego wcześniej dotknęły represje i pod pretekstem popełnienia czynów chuligańskich został skazany na 2 miesiące aresztu, zorganizował strajk w rejonie Kościerzyny.
Pracowałem w rejonie dróg publicznych w Kościerzynie i też pracowałem jako kierownik budowy. Oczywiście ta brać robotnicza trochę mnie traktowała jako nie swój, ten obcy, prawda, bo wtedy no niestety były takie silne podziały, że ci pracownicy techniczni to była ta już też taka elita jak gdyby i z tą z robotnikami no mogli piwo wypić, ale więcej nie chcieli mieć nic do czynienia. W każdym razie, gdy wybuchły strajki, to nie chciałem tak narzucać się, czy ich, tych ludzi namawiać. Chciałem, żeby oni to autentycznie, jeżeli chcą protestować, jeżeli uważają, że powinni, to ich tak delikatnie wspierałem i do tego strajku doszło. To był oddział w Skarszewach, ale podlegaliśmy pod rejon dróg publicznych Kościerzyna. Nie domagali się wolnych związków zawodowych, ale przyłączyli się w ciągu tych pierwszych 3 dni do takich socjalno-płacowych żądań.
Błażej Wyszkowski, wiedząc co dzieje się w stoczni dzięki Radiu Wolna Europa i BBC, pojechał do Gdańska rowerem, ale dotarł już pod koniec strajku. Wcześniej inni działacze wolnych związków zawodowych weszli w skład prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, przypomina Arkadiusz Kazański z IPN.
Lech Wałęsa został przewodniczącym, wiceprzewodniczącymi prezydium zostali Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, związani z WZZ-ami, ale też do tego no, ciała, które grupowało przedstawicieli najważniejszych zakładów pracy Trójmiasta, do MKS-u weszła też Alina Pinkowska jako przedstawiciel Gdańskiej Służby Zdrowia, Anna Walentynowicz ze Stoczni Gdańskiej, Józef Przybylski, który też był związany z WZZ-ami, a pracował w Budimorze. Też warto powiedzieć, no oczywiście Bogdan Borusewicz, chociaż nie wszedł w skład MKS-u, to był takim no, jednym z głównych doradców strajkujących w Stoczni Gdańskiej. On też był tą postacią, która wspólnie z Małżeństwem Gwiazdów na przykład, czy z innymi, ustalała ostateczną listę 21 postulatów. No i też Lech Kaczyński związany z WZZ-ami przed sierpniem 80 roku trochę jakby sam się wyłączył z tej działalności. No, pisał doktorat, zależało mu na tym, żeby go skończyć, ale 22 sierpnia 80 roku przyszedł do Stoczni Gdańskiej i stał się też jednym z najważniejszych doradców MKS-u. Pomagał w rokowaniach przedstawicielami komisji rządowej w ustalaniu konkretnych zapisów porozumień.
Kiedy możemy mówić o formalnym końcu działalności wolnych związków zawodowych Wybrzeża?
No, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma takiej cezury czasowej, gdzie można było jasno określić ten akurat moment, w którym zakończyła działalność grupa ludzi związanych z WZZ-ami, bo po powstaniu Solidarności wielu z nich zaangażowało się w działalność tego ruchu. Lech Wałęsa został przewodniczącym, Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis pełnili również kierownicze funkcje. Bogdan Borusewicz wszedł w skład zarządu regionu, Anna Walentynowicz bardzo też aktywna. Część działaczy WZZ-ów zaangażowała się w pracę drukarni tutaj gdańskiej Solidarności. Maryla Płońska dla przykładu akurat jakby odeszła z działalności związkowej zaraz po sierpniu 80 roku i prowadzili tą działalność wszyscy do stanu wojennego i możemy powiedzieć, że być może taki koniec nastąpił wtedy, kiedy doszło do wyraźnych podziałów właśnie w środowisku wolnych związków zawodowych Wybrzeża, między innymi na kanwie tego sporu między Lechem Wałęsą a Anną Walentynowicz. Potem też funkcjonowało obok jako też ten taki ogromny spór między zwolennikami właśnie Lecha Wałęsy z tych dużych zakładów pracy, a tymi ludźmi, którzy byli zgrupowani wokół Andrzeja Gwiazdy czy Bogdana Borusewicza, tak zwanym wtedy gwiazdozbiorem. No a ostateczny być może koniec, czy jakbyśmy chcieli tak to nazwać, no to stan wojenny, gdzie doszło do aresztowania, internowania wielu działaczy WZZ Wybrzeża i potem działalności już jako takiej tej organizacji nie było.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, a zrealizował Tomasz Cybula.